Pragniemy prosić Cię o łaskę zrozumienia Twojego serca i serca naszego. W dotychczasowych medytacjach patrzyliśmy na serce Boga, które stało się sercem ludzkim. Medytowaliśmy również nad naszym sercem, które jest zaproszone do tego, by ofiarować się boskiemu sercu. Dzisiaj popatrzmy na te dwa serca przez pryzmat wolnej woli, czyli decyzji, przed którą oba te serca stają. Zacznijmy od serca Pana Boga. Zadajmy najpierw sercu Bożemu, które stało się sercem ludzkim, to pytanie. Czy Ty, Panie, na pewno wiesz, co wybrałeś? Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji swoich wyborów? Baltazar w tej książce Serce Świata snuje niezwykle sugestywną medytację o tym, co w praktyce oznaczało przyjęcie przez Jezusa na siebie grzechów świata. On mówi, że ten wolny wybór Jezusa, ta jego wolna decyzja, aby przyjąć grzech, nie oznaczała tyle tylko, że on przez moment spotka się z moim czy twoim grzechem. To przyjęcie oznaczało, że on cały nasz grzech przyjmie jako swój. Cały. A wraz z nim to wszystko, co z grzechem się wiąże. Czyli w pierwszej kolejności ogrom wstydu i małostkowość grzechu. My bardzo wielu grzechów nie pamiętamy. Z racji na wstyd szybko zapominamy. Ale w dniu męki naszego Pana żaden grzech nie był mu zapomniany. Każdy był policzony. My z racji właśnie na ten wstyd związany z grzechem często nie bierzemy pod uwagę wielu przewinień. Naturalnie myślimy o czynach, ale o złych myślach, które pielęgnujemy, już raczej nie, no bo właściwie nikt ich nie widzi. Często też nie bierzemy pod uwagę zaniedbań dobra, tego dobra, które Pan Bóg przygotował dla nas, żebyśmy je w świecie spełnili. Pomijamy. A to wszystko, czego my nie widzimy, co pomijamy, to całe zło spadło na Jezusa i wprowadziło go, jak pisze Baltazar, do krainy wiecznych lodów miłości. Cała ta nasza małostkowość związana z grzechem, która wyraża się w tych dialogach, w tych pytaniach, ile to można się jeszcze posunąć, by jeszcze nie trzeba było się spowiadać? Ile można sobie pofolgować? Czy ten grzech będzie grzechem powszednim, czy już ciężkim? Jakby grzech powszedni nie był grzechem. Nie ma nic w grzechu wzniosłego, godnego, wielkiego. Grzech jest małostkowy, jest lepki, jest brzydki. I cały ten brzydki grzech spadł na Jezusa. A wraz z nim to, co się wiąże, a więc strach. Nam czasem towarzyszy strach, kiedy uświadamiamy sobie grzech. A jeśli Pan Jezus wziął na siebie grzech całego świata, to nie zabrał odrobiny strachu, ale zabrał bezkresne morze strachu. Mówi Baltazar w tej swojej medytacji, że kiedy Jezus wziął na siebie grzech, to się bał. Bał się piekła. Bał się takiej wieczności, w której nie będzie mógł oglądać oblicza Ojca. Bał się sądu. Bał się tego wszystkiego, czego boi się człowiek, kiedy uświadamia sobie grzech. Wraz ze strachem docierała do Jezusa świadomość opuszczenia, opuszczenia przez Ojca. Posłuchajmy fragmentu medytacji. Ojcze, wołasz, jeśli to możliwe, tym razem nie jest to możliwe. Nie istnieje nawet ułamek, nawet źdźbło takiej możliwości. Ojcze, wołasz w pustkę. Echo powtarza wołanie. Ojciec nie usłyszał. Zszedłeś tak nisko, jakże mieliby cię usłyszeć tam w niebie? Ojcze, to ja, twój syn, twój ukochany syn, syn przed wiekami z ciebie zrodzony. ale Ojciec cię nie zna. Jesteś przeżarty trądem całego stworzenia. Jakże więc Ojciec miałby rozpoznać twą twarz? On przeszedł na stronę twoich wrogów. Razem uknuli wobec ciebie plan wojenny. On tak bardzo pokochał twoich wrogów, że zdradził ciebie, swego jednorodzonego. Zrezygnował z ciebie jak ze straconego przyczółka, pozwalając ci upaść jak marnotrawnemu synowi. Czy jesteś pewien, że on jeszcze w ogóle istnieje? Czy istnieje Bóg? Gdyby Bóg istniał, byłby miłością, a nie samą surowością, nieugięty niczym ściana ze spiżu. To tylko fragment medytacji, w której Baltazar pokazuje, co to znaczyło, że Jezus wziął na siebie grzech, że jeśli wziął grzech, to wziął również tą świadomość opuszczenia. I oczywiście sami możemy się domyślić, że w Jezusie mogła toczyć się taka walka. Dobrze, niech Ojciec przeciwko mnie wystąpi, ale niech ludzie, dla których to wszystko cierpie, doświadczą miłości, zbawienia, niech oni będą ocaleni. Tak, niech On uderzy we mnie, ale niech ocali ich. I wtedy Baltazar mówi o takiej bardzo przejmującej chwili, powołując się właśnie na mistyczne wizje Adrien von Speyer. Mówi o tym, że w pewnym momencie od Jezusa w Ogrojcu odstąpił anioł, który go umacniał, a przystąpił zły duch, diabeł, który kusił go, pokazując mu nieskuteczność jego misji, nieskuteczność jego ofiary. Posłuchajcie. Lecz anioł, który cię umacniał, opuszcza cię znowu, a z lewej strony nadciąga szatan. Pokazuje ci świat i ludzkość po zbawieniu. Czy wytrzymasz ten widok? Czy rozumiesz to, co widzisz? Powiem ci wprost, o co chodzi. Twoje dzieło poszło na marne. Wszystko pozostało tak samo, czy to przed narodzeniem, czy po narodzeniu Chrystusa. A my spodziewaliśmy się, że łaska wyleje się obficie, że Bóg, jak obiecał, da nam swego ducha i na końcu dni nastanie święte królestwo. Lecz nie zmieni się nic. Kilku uczniów będzie wprawdzie opowiadać o twoim istnieniu. Ludzie przez chwilę będą słuchać w zdumieniu i przez jakiś czas będzie się wydawało, że twój Kościół posiadł nowe duchowe życie, jakąś siłę przemiany pochodzącą z wysoka. Lecz ten świat zarazi go zaraz sobą i Kościół zacznie przyjmować jego barwy. Także wkrótce padnie pytanie, co właściwie nowego wniósł ze sobą? I to pytanie będzie uzasadnione. Będą pytać o to, czym się legitymuje. Nie o dowody podane w książkach i nie o dowody na słuszność jego misji. O dowody mocy. A ponieważ Kościół jest uwikłany w grzech ogółu i ponieważ grzechy chrześcijan będą poważniejsze od grzechów Żydów i pogan, dlatego jego głos będzie chrypł i zacinał się. W najlepszym razie, racząc nas mowami dobrodusznymi, nieużytecznymi, pełnymi namaszczenia. I będzie prześladowany, bo oszukał świat złudnymi obietnicami. I to prześladowanie będzie uzasadnione. Baltazar snuje taką wizję, że zły duch pragnie wmówić Jezusowi, że cała ta jego ofiara nie ma najmniejszego znaczenia, bo my i tak ją roztrwonimy na drobne. My tej łaski nie wykorzystamy. My się zaraz wymieszamy z powrotem w zło, w grzech. I że to wszystko na nic. I mówi szwajcarski teolog w tej swojej medytacji, że na koniec Jezus doświadczy również tej prawdy, że ci pojedynczy, ci wybrani, ci jedyni, którym się uda, jego apostołowie, święci, jego wierni, ci, którzy nie roztrwonią na drobne tej łaski, będą skazani na męczeństwo, męczarnie, katusze, wydawani na areny, torturowani. I Jezus będzie miał świadomość, że ich na to wskazuje. Że tak traktuje swoich przyjaciół. I mówi Baltazar, że cała wielkość boskiego serca polega na tym, że mając świadomość całego ciężaru grzechu i wszystkich konsekwencji, które grzech ze sobą niesie, strachu, lęku, przerażenia, świadomości nieskuteczności, on się na to zdecydował. Chciał. Powiedział tak. Bo kocha, bo wierzy, bo jego miłość nie ma granic. On to zrobił i tego nie żałuje. I jest wierny tej miłości. On zgodził się, by jego serce pękło. I mówi Baltazar, że my bardzo często na takie szaleństwo miłości Pana Boga, nieograniczone niczym, reagujemy ucieczką. Ucieczką, która polega na tym, żeby wyznaczyć Panu Bogu bezpieczną przestrzeń w naszym życiu. Trochę tak jak z ogniem. Kiedy mamy ogień na palenisku, to trzeba pilnować, żeby żadna iskra niepostrzeżenie nie skoczyła gdzieś w bok, bo mogłaby spowodować pożar. Tak samo jest z Panem Bogiem. On jest ogniem trawiącym. I trzeba go bardzo pilnować, dać mu określone ramy, przestrzenie, bo on będzie chciał więcej, bo on się przed niczym nie cofa i może pragnąć, by zapłonął cały świat, by też zapłonęło jego miłością moje życie, a to jest bardzo ryzykowne. Dlatego Baltazar w tej medytacji mówi, kto wie, czy najlepszą obroną nie jest tabernakulum, bo tabernakulum jasno nam pokazuje, gdzie Pan Bóg jest, ale też pozwala nam myśleć, gdzie może go nie ma. No bo skoro jest tam, to w życiu go nie ma. Bo życie jest moje, bezpieczne, bo mogę trzymać dystans, bo on nie wyjdzie tam, gdzie jest nieproszony. Można go łapać za cytaty i mówić, twoje królestwo nie jest z tego świata, więc zostaw mi mój świat. Ja będę go po swojemu urządzał. Kiedyś biskup Galbas w czasie ostatniej pasterki mówił takie słowo, że czasem my jako chrześcijanie ulegamy takiej pokusie, by Panu Bogu dać 10 minutek dziennie, by oddać Mu te 10 minutek. I trochę wtedy mamy takie usprawiedliwienie, że pozostałe 23 godziny i 50 minut jest nasze. On nie chce żadnych 10 minutek. On chce być w codzienności, w rozczarowaniach, relacjach, pracy, odpoczynku, w każdej minucie tego dnia, w spoczynku, w spaniu też. Pan Bóg wkracza do naszego życia, bo nie cofa się przed niczym, nie cofnął się przed grzechem i jego konsekwencjami i chce być też prawdziwie w naszym życiu. I czasem ratujemy się, mówiąc mu, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny, chcąc w ten sposób zachować dystans. A kiedy on mówi, że się tego grzechu nie boi i że ten grzech może zbawić, to my ciągle mówimy, nie, nie jestem godzien, żebyś przyszedł do mnie. Choć drugiej części tego zdania często już nie dopowiadamy, bo oznaczałoby to zaangażowanie, a zaangażowanie jest niebezpieczne. Bardzo pragniemy miłości, ale kiedy on z tą nieogarnioną miłością przychodzi, to raczej uciekamy z objęć. Bo dobrze wiemy, bo już próbowaliśmy, że kiedy człowiek się zgodzi na tą miłość nieogarnioną, totalną, prawdziwą, to wpada w pułapkę wewnętrznej walki woli. Z jednej strony moja wola bardzo chce iść za tym ogniem, za tą jego miłością, za jego przykazaniami, no ale z drugiej strony będzie doświadczała słabości i upodobania w tym, co jest grzechem i tym, co jest wadą. Mówi szwajcarski teolog, leżę na łożu moich rozkoszy i one budzą we mnie obrzydzenie. Chciałbym się zerwać i podnieść. Niczego mi nie brak, tylko decyzji, aktu, który będzie czynem. Ale ja właśnie nie chcę, bo ja kocham swoje rozkosze. Ich gorzkość jest słodka. Nie mogę sobie ich odmówić. Dlatego my uciekamy. Dlatego dajemy mu bezpieczne miejsce, jakiś określony rewir. Bo zbyt dobrze pamiętamy, jak to się człowiek namęczy, kiedy bije się w nim wola, chciałbym i nie chcę zarazem. i tu jestem, i tam. Jak ten święty Augustyn, który mówił, że w jego życiu była walka i on w tej walce był po obu stronach, po obu. Z jednej strony wołamy do Pana Boga, wybaw nas od złego, a z drugiej, oszczędź mnie i pozostaw mi jeszcze moje ulubione zło. I chyba jedna i druga prośba nie jest do końca prawdziwa. Aż któregoś dnia odkrywamy, że to chyba tak już musi być. Że nasze życie ludzkie ostatecznie tak uczciwie, to zawsze będzie uwikłane pomiędzy tym chcę i nie chcę, między uratuj mnie, a zostaw mi zło. I dochodzimy do przekonania, że po prostu musimy spędzić resztę życia w tym więzieniu woli. I mówi Baltazar, że właśnie męka pańska zna i ten moment, że kiedy wtedy po północy, pomiędzy północą a rannym przymrozkiem, Jezus był wleczony na kolejne przesłuchanie i kiedy znowu wylądował w więzieniu, to odwiedził więzienie mojej woli. I to jego słodko-gorzkie doświadczenie też jest mu znane. On wybrał sobie na mieszkanie dno mojej duszy, to dno, które jest związane z rozterką, niemocą podjęcia decyzji, nieumiejętnością pójścia radykalnie za dobrem, zerwania całkowicie ze złem. Jezus zna to więzienie, bo ja sam z siebie nie jestem w stanie z niego wyjść. Naprawdę nie jestem. Dlatego On przyszedł. To jest Jego misja i to jest owoc Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, żeby odwiedzić to więzienie mojej woli i ofiarować Ojcu swoją wolę, nieskończoną wolną wolę, która się przed niczym nie cofnęła, nawet najgorszymi konsekwencjami grzechu, żeby mnie wyprowadzić z tego więzienia mojej woli, która się waha i powiedzieć, możesz, naprawdę możesz wybrać dobro, bo to jest owoc mojej męki. Przytul się do mojej męki i czerp z tego owocu. Amen.